Yo, to jest Valorant Talk, najmniej profesjonalny podcast o e-sporcie w całej Polsce, ale jedyny o Valorancie, więc tak czy siak, jesteśmy najlepsi. Krystian Terp-Terpiński, witam Państwa oczywiście bardzo serdecznie i jak co tydzień o godzinie 20 czeka nas solidna dawka gadania, biadolenia, wychwalania i ogólnie rozmawiania oczywiście o wszystkim, co się dzieje w Valorancie. Ze mną tradycyjnie dwóch niezawodnych współprowadzących. Dominik Nero-Dąbrowski.
Siemka.
I Tomasz Maguire-Filipiuk.
Hejka, hejka.
I mamy gościa specjalnego. Prosto z Entropic, prosto z najlepszej polskiej drużyny, albo polsko-ukraińskiej, jak kto woli. Wielki, młody talent Patryk Stark-Sokopczyński.
Witam.
Panowie, witam was bardzo serdecznie. Jak nastroje? Dzisiaj był dobry dzień dla Valoranta na całym świecie. Chyba zgodzimy się z tym.
Chyba.
Dzisiaj? No był.
No był, panowie, no bo mamy bombę. Może niektórzy widzowie jeszcze nie widzieli, więc wszystkich widzów zaraz uświadomimy, tylko przypominamy tradycyjnie, żebyście pisali na czacie. Chcemy, żebyście byli oczywiście częścią naszej transmisji. Dawajcie znać, co sądzicie o tym, co chłopaki mówią, co tam ja mówię. Zadawajcie pytania. I oczywiście dajcie łapkę w górę, suba, dzwona, bo bez tego nasz program umrze i będzie nam...
Wytrzymałeś 2 minuty 30 sekund, zanim się sprzedałeś do internetu. To jest nowy rekord, Krystian, ale to prawda, dajcie suba, proszę, bo inaczej nas zdejmą z anteny. Jest. Nie, no nie zdejmą. Wiesz co, ja jeszcze tak szybko wracając do tematu, od którego zaczęliśmy. No w przypadku Ignition Series też miało być wielkie boom, więc ja podchodzę do tego trochę z dystansem, ale szczerze mówiąc, no sam scenariusz zapowiada się naprawdę miodnie, bo jeżeli dobrze liczę, to jakieś pół miesiąca do miesiąca będzie bez rozgrywek valorantowych, no bo tutaj mamy podzielone to na Valorant Challengers, na Masters, mamy także na Champions, Last Chance Qualifier i potem oczywiście samo Champions, więc będzie kilka fajnych poziomów do dostosowania się, będziemy widywać różnych zawodników, bo zakładam, że to nie będą te same zespoły na tych różnych etapach, więc będzie bardzo dużo różnorodność, no i możemy też od razu jakiś system znaleźć, który będzie promował te zespoły z niższych szczebli, które rzeczywiście dobrze grają, do lig czy do etapów o nieco większym poziomie, więc wygląda to nieźle, ale wszyscy wiemy, jak miało być z First Strike'em, a wszyscy wiemy, jak jest ze First Strike'em, więc fajne wiadomości, ale dopóki to nie wyjdzie w prime, dopóki tego nie zobaczymy w praktyce, to trzeba jeszcze poczekać z osądem. Aczkolwiek kierunek dobry.
No, żeby jeszcze tak uplastycznić to może naszym widzom. Zapowiedziany został tak naprawdę cały sezon 2021 w Valorancie. Wiemy, że będzie Valorant Champion, przepraszam, Series, tak? I w skrócie chodzi o to, że przez cały rok, od stycznia do grudnia, oczywiście pewnie z jakimiś przerwami i tak dalej, będzie rozgrywana, może nie liga, ale po prostu będzie cała struktura rozgrywek. Będą rozgrywki dla Challengerów, będą rozgrywki dla Master Tieru i będą rozgrywki Champion, które zostaną oczywiście rozegrane w grudniu. To jest podzielone na etapy, wiemy jak to będzie wyglądać, że w styczniu zaczną grać jakby w poszczególnych regionach pewnie zespoły. Jeszcze nie znamy jakoś bardzo szczegółów i tak dalej, ale w gruncie rzeczy po prostu wiemy, że w końcu będzie jakiś konkretny system, to już nie będą pojedyncze turnieje, tylko wszystko będzie zamknięte w jednym schemacie. Chyba tak to trzeba nazwać, że po prostu będzie cały rok rozgrywek i jedna wielka impreza na koniec, takie Worldsy, chyba tak to trzeba nazwać. Także no to się zapowiada naprawdę fajnie.
A wiesz, co w tym wszystkim jest najlepsze, Krystian?
Nie.
Że Riot wpadł na tak świetny pomysł i ani Champions, ani Worldsy ze sobą nie kolidują, bo Worldsy są w październiku i na początku listopada, dosłownie 1-2 dni, a Champions jest, zakładam, pod koniec listopada i w grudniu, więc hej, jeżeli komentujesz League of Legends i Valoranta, to mogą być dla ciebie dobre wiadomości, a jeżeli oglądacie i League of Legends i Valoranta, no to nie będzie to się na siebie nakładać, więc wydaje mi się, że to akurat tutaj fajnie, że wprowadzili to rozdzielenie dla dwóch tytułów, którymi zajmuje się Riot, żeby można było się do tego przyłożyć i zrobić to jak najlepiej, bo zakładam, że wyprodukowanie dwóch ogólnoświatowych imprez w przypadku Valoranta i League of Legends w jednym czasie byłoby niemożliwe albo mocno by straciło na jakości, więc tutaj rozdzielenie tego jest całkiem fajne, bo wszyscy wiedzą, że aktualnie mamy off-season i w lidze się nic nie dzieje, więc jak ktoś jeszcze do tego lubi oglądać Valoranta, to będzie miał czym się zająć podczas tego czasu, tych miesięcy w trakcie. No.
To prawda. Mhm.
Z tego, co dobrze, z tego, co ja rozumiem, to też ma być po prostu na sam koniec finału jako Mistrzostwa Świata 16 najlepszych drużyn z 6 głównych regionów, z tego, co napisali. Możliwe, że dojdą jeszcze jakieś mniejsze regiony, możliwe, że będzie, nie wiem, więcej slotów dla Europy i Ameryki, mniej dla tych mniejszych, zobaczymy.
Pewnie tak, no tak siłą rzeczy musi być chyba po prostu, no będzie prawdopodobnie pula tych slotów jakby zdeterminowana siłą regionu i tak dalej, jakimiś rankingami pewnie, no przynajmniej tak to powinno wyglądać. Starkso, to jest chyba też dobra informacja tak z perspektywy profesjonalnego zawodnika, bo prawda jest taka, że jak się nie dostałeś na First Strike, to w tym momencie jakby nie wiesz co dalej, tak? Do dziś nie wiedzieliście tak naprawdę, jak w ogóle będą wyglądać wasze najbliższe miesiące, a teraz już wiecie, na czym się skupiać.
No tak, wydaje mi się, że właśnie, że najlepsze od Riotu jest to właśnie, że nie kazali nam tyle czekać na jakieś dalsze informacje, bo to była taka w sumie jedna wielka niewiadoma. Ten First Strike to miał być taki turniej, mieliśmy właśnie Riot sprawdzić, czy to będzie wypał, czy nie wypał, a od razu widać, że mieli przygotowany już następny, który rozłożyli na cały rok, więc myślę, że jak największy plus dla nich za to, co zrobili, przygotowali. No i jeszcze chciałem wspomnieć, że jeśli była taka wspominka na tym tej stronie Riotu, że zakończony turniej zostanie LAN-em, więc jeśli będzie taka możliwość oczywiście przez tą sytuację, no i myślę, że to jeszcze tym bardziej będzie na plus, że tak powiem. Dla Valoranta, no bo czekamy na te lany jednak, żeby się rozpoczęły.
Właśnie mówiąc o lanach, fajne informacje dosłownie sprzed minuty. Jak chcesz to wyświetlić, Krystian, to podsyłam w tym momencie linka, ale wygląda na to, że finały koreańskiego First Strike'a będą rozegrane w LoL Parku. To jest miejsce, w którym całe LCK, czyli Liga Koreańska, która już chyba LCK, nie, nadal się nazywa LCK, ma miejsce. Więc wygląda na to, że w niektórych miejscach już zaczynamy się przygotowywać do rozgrywek lanowych i to z pewnością by pomogło Valorantowi, bo to też jest temat, do którego będziemy przechodzić później, ale wygląda na to, że właśnie tak jak wy w tym momencie pokazuje na ekranie, to Krystian będzie LAN z koreańskiego First Strike'a w LoL Parku.
To już będzie kolejny LAN w sumie w Korei, nie? Bo był już jakby jeden, tak mi się wydaje.
We wrześniu jakiś był.
No było.
Się nie mylę.
Pamiętam, że właśnie oglądałem to. Oczywiście wyświetlamy ze strony TheSpikeGG. Wbijajcie, bo tam oczywiście zawsze fajne informacje o Valorancie znajdziecie. No widzimy, jak tu wygląda drabinka, jakieś znaczki po koreańsku, tu chyba data.
Przetłumacz. Tak.
Nie, bo nie umiem, ale widzimy...
Dobra, czyli Cloud9 się dostało tutaj.
Ja, Cloud9 się jednak dostało gdzieś pokczam, widzowie, nie no. Tak zupełnie na poważnie to jeszcze z Cloud9 się pośmiejemy, bo mamy zaplanowany 3,5-minutowy segment o NA na ten odcinek, więc wtedy się z Cloud9 pośmiejemy, że się nie dostali na fersek. Ale to jest fajna informacja, to jest fajne i ty powiedziałeś, Starkso, że na pewno gdzieś nadzieje na tego lana są, jeżeli będzie się dało. Myślę, że jak już teraz szczepionka ma wchodzić jakoś na tygodniach, tak, to raczej te lany. Ja stawiam, że jeżeli uda się tę szczepionkę jeszcze tak do stycznia, lutego, to nawet IM Katowice 2021 się odbędzie na lanie normalnie, więc no to by było fajne.
Fortnite'a? A, to już nie to lato, sorry.
Oj, Chwyćku, ale żeś teraz no dojebał do pieca, co mogę powiedzieć. nie no, ale tak zupełnie na poważnie, to fajnie by było, gdyby przed w ogóle jakby tymi mistrzostwami świata w Valoranta było kilka lanów po drodze, nie? Bo wyobrażacie sobie, że mistrzostwa świata miałoby być dopiero pierwszym lanem kiedykolwiek w Valoranta?
To... w TBH? W sumie to fajnie.
To na pewno by podniosło prestiż całego wydarzenia, nie? Cały rok gramy tutaj w Valoranta, wszyscy czekają na tego lana, no i wreszcie na mistrzostwach świata, czy tam Champions, jakkolwiek będziemy to nazwać, masz tego lana, Zakładam, że to by się spodobało wielu osobom i by podniosło ten prestiż, ale chyba zawodnicy jednak preferowaliby już od jakiegoś czasu wdrażać się w formie lanowej, żeby potem na takich mistrzostwach świata, na tym Champions jednak być w gazie, no i nie przeżywać tego lana po raz pierwszy od roku.
Masz, Ajuczko, lepszy kadr. Nie, no na pewno budowanie doświadczenia lanowego byłoby o wiele lepsze. Jakby dużo zawodników przechodzi z innych gier, czy ten CS, czy Fortnite, czy Overwatch, ale są też mimo wszystko początkujący zawodnicy tutaj w Valorancie na najwyższym poziomie, którzy nie pokazali się z dobrej strony w innych grach, nie mieli okazji właśnie zagrać na dużych lanach czy w dużych organizacjach. Więc no na pewno fajnie by było, żeby te okazje się pojawiły i wydaje mi się, że też się pojawią, bo zresztą w tym, co ty podesłałeś w twiciku do nas, Magwire, Fion donosi, że prawdopodobnie jeśli będą takie możliwości, to playoffy Mastersów już, czyli tego szczebla niższego od Champions, poniżej tych Worldsów, czyli prawdopodobnie finały regionalne, tak jak mamy w LoLu LCS-y, LEC, LCK, to takie finały też miałyby się rozgrywać na LAN-ie, jeśli oczywiście będzie możliwość.
Nie słuchałem, co mówiliście, bo poprawiałem czarne paski. Coś
ważne... No, właśnie tak jest, mógł to zrobić
grafik. A to chodziło, dobra, to ja wracam.
No i tyle. Ale nie wiem, Nero mówiąc, wracając do tej twojej myśli, wydaje mi się, że to będzie działało tylko na korzyść zarówno zawodników, organizatora turnieju, jak i widzów, jeżeli te lany zaczną pojawiać się jak najszybciej. Ja nie widzę sensu trzymania zawodników w trybie online, pomimo tego, że teraz bardzo wiele rzeczy się dzieje online i gdzieś tam czytałem artykuł, który akurat z League of Legends, przepraszam, z e-sportem nie jest zupełnie związany, ale gdzieś tam przewidywania, że dni biurowe skrócą się o 30% po zakończeniu pandemii, a w ogóle liczba jakichś tam wyjazdów służbowych o 50% ze względu na to, jak przystosowaliśmy się do życia w pandemii i na kwarantannie, więc zakładam, że wiele też e-sportowych imprez będzie rozważało, no nie wiem, może dłuższe fazy online, ale w przypadku tych całego ekosystemu na kolejny rok przygotowanego przez Riot do Valoranta, no to ja nie widzę żadnego sensownego argumentu, który miałby mówić za tym, żeby nie pojawiły się lany, jak tylko będzie taka możliwość, więc tak jak powiedziałeś, no tutaj playoffy Mastersów, wydaje mi się, że to jest już ten najlepszy moment, najwyższy czas, żeby od lana zacząć, bo po prostu brakuje tych lanów w strzelankach przede wszystkim.
Zwłaszcza, że wiecie, też będzie trochę młodych zawodników, którzy jeszcze jakby nigdy nie grali na lanie. Nie to co Starks, który w Katowicach w Spotku sobie występował, więc on jak pojedzie na lana, to już po prostu doświadczenie, tak?
Nie, no, bez przesady. Bez przesady.
A to jest ciekawe w sumie. Myślisz, że to mogłoby wpłynąć teraz jakoś na twoją formę, gdybyście na przykład rozgrywali, nie wiem, kwalifikacje do First Strike'a na lany?
Myślę, że to można porównać tak samo, jakbyśmy to robili na bootcampie. Myślę, że na pewno pewność siebie by była jakaś taka wyższa, na pewno byśmy byli... Nie, wydaje mi się, że po prostu lepiej by to wpłynęło, po prostu, tak powiem.
Okay.
A przed startem odcinka jeszcze mówiłeś, że o wiele lepiej ci się gra, jak jest totalny luz i brak spiny w drużynie, a nie sądzisz też, że na lanach właśnie ta sztuczna spina bardziej się tworzy, że ludzie się mega starają, żeby jak najlepiej zagrać?
To prawda, ale wydaje mi się, że na lanie jest tak jakby... To też zależy od osoby, jak osoba podchodzi do tego właśnie, czy ona się spina i ten stres zamienia na negatywy, czy zamienia na pozytywy. Według mnie na lanie, czy na bootcampie, przynajmniej ja potrafię to zamienić na pozytywy. Wnioskuję to z tego IMA Katowice, bo naprawdę w sumie grałem tam lepiej niż w domu. Jedyny lan, na którym byłem.
A jest w ogóle jakiś temat bootcampu z Ventropic, skoro już jesteśmy przy tym temacie?
Był sporo razy, no ale przez tą sytuację niestety nie może się odbyć, bo jak wiadomo, że to są Czechy i chłopaki tam chcą to zrobić u siebie, nie w Polsce, więc ciężko tam jechać. Okay. Były te lockdowny i to wszystko.
No to miejmy nadzieję, że będziecie mieli okazję już niebawem, kiedy może ten cały syf na świecie się uspokoi. Mieliśmy trochę wiadomości na czacie, duże wiadomości na czacie. Na przykład Sebuś pytał, czy mu pomachasz Starkso, to tak jako przerywnik mogę przeczytać. Czy były jakieś konkretne pytania? Tak patrzę.
Nie,
chyba nie. Tylko wszyscy docenili Tomku, że postanowiłeś buty wywalić z szafki.
A teraz Teraz jest lusterko, teraz jest... To chyba jest bonsai, aczkolwiek ostatnio byli u mnie znajomi i wchodzi do mojego pokoju Damian i mówi: o, patrz, fikus! A ja taki: jaki fikus? O co chodzi? A on: a, bo ja teraz podczas pandemii zacząłem hodować rośliny jako hobby, nie? Więc się dowiedziałem, że to wygląda jak fikus, ale fikusem nie jest. Dla mnie to jest po prostu krzak. Ale tak, zrobiłem to pod presją poprzednich wiadomości tydzień temu.
No i szacun dla ciebie w takim układzie. Gdzie światełka do streama? Czy Starkso tęskni za Zikiem? Pogadamy o tym może później, bo ogólnie takie małe wspominki sobie zrobimy na koniec. Those guys i tak dalej, więc wrócimy do tego pytania na pewno na koniec odcinka. To informacja dla Ajuczko oczywiście. No dobra, pogadaliśmy sobie o tym, co czeka nas w 2021 roku. Na pewno fajnie, że coś się dzieje w końcu. Fajnie, że wiemy, na czym stoimy. I to znaczy, że Valorant Talk nie umrze wraz z 2020 rokiem, bo zakładaliśmy taką opcję, nie oszukujmy się, że nie wiedzieliśmy, jak będzie w 2021, więc myśleliśmy, że być może to będzie tylko jeden sezon, ale teraz już możemy zapowiedzieć, że w 2021 najprawdopodobniej nadal będziemy sobie co tydzień biadolić o tym, co się dzieje. Panowie, przechodzimy sobie chyba płynnie do tego, co się działo w kwalifikacjach, drugich kwalifikacjach do First Strike'a. Może zaczniemy sobie po prostu od drużyn tygodnia i na tej zasadzie omówimy mecze. Wydaje mi się, że to będzie spoko pomysł, także pokazujemy pierwszą drużynkę. Zaczynamy oczywiście od gościa, bo jesteśmy mega gościnni i kulturalni. Tak wygląda piąteczka Starkso. No i Patryk, tak, tłumacz się teraz.
Dobra, to zaczynam od lewej. Tutaj poukładałem sobie zawodników postaciami, nie tak jak w ostatnim tygodniu były cztery rejs na przykład. Coś czy takie różne. No i zaczynamy od Bu. Wydaje mi się, że omeny są takie niezbyt widoczne, bym powiedział, bo nie kręcą jakichś super statystyk. Bu to jest jeden z niewielu właśnie takich omenów, na których można zwrócić uwagę, jeśli się patrzy na gameplay na minimapie, czy na same refragowanie, czy wchodzenie pierwszemu, czy flashowanie. Wydaje mi się, że Bu jest jednym z lepszych omenów w Europie, no i po prostu zawsze jak oglądałem w sumie w tych kwalifikacjach każdy mecz Prodigy streamowany, no i Bu po prostu wkładał z siebie jak najwięcej. Cinet to wiadomo, trzeba mieć jakąś jetkę. Wydaje mi się, że Cinet na ten moment jest najlepszy jet, jeśli chodzi o statystyki. Tu nie ma co wiele mówić, myślę. Zresztą ten klacz 2 na 5 to wszystko podsumował. Sam ten klacz można wcisnąć jego do tej piątki za sam ten klacz.
My go gdzieś mamy, ja mogę zaraz go podesłać, ja żeby zobaczyli
w budowie. Mam go gotowego, więc możemy pokazać w tym momencie. Proszę bardzo, szybki przerywnik na klacza i zaraz wracamy. Chwileczkę, bo są wyższe kombinacje. Proszę bardzo, źródło Twitch TV, bez dźwięku, bo ostatnio nam zmutowało coś przez jakieś ścieżki dźwiękowe. Wyglądało to, chociaż chwila, tutaj przecież nie będzie chyba żadnej.
Nie, szczerze mówiąc, ja jak oglądałem, już zobaczyłem te 3K, już altabowałem sobie, bo wiedziałem, że runda jest po rundzie i nagle wszyscy zaczęli na to się krzyczeć, że co się stało i patrzę i się skończyła runda wynikiem pozytywnym dla Nopenek, więc...
Wiecie co, bardzo bolesne jest to, w sensie ten klacz jest super, ale bardzo bolesne jest to, że nie mogliśmy w całej okazałości zobaczyć tego klacza, bo nie mamy jeszcze kamerek z perspektywy każdego zawodnika, tylko to, co widzi obserwator, więc nie mogliśmy go zobaczyć całego, tylko tam były skoki lewo, prawo, a no ale tak. Dobra, wracając do twojej drużyny.
Wybrałem Zika na Sowę, pomimo, że Zik jest po prostu dobrym liderem, wydaje mi się, że jest jednym z lepszych iglów, no i po prostu te statystyki, to co kręcił na tym First Strike'u, to mówi samo za siebie, dlatego jego na tą Sowę wrzuciłem. Dalej Paura, no mogę się odnosić tylko do statystyk, no bo jednak niewiele wiemy, nie można oglądać demek, co ci cypherzy robią, no ale samo to jak się gra na Paurę, to on naprawdę używa 100% mózgu i na tym cypherze czy na Killjoy robi naprawdę świetną robotę. No i Nukie, który nieważne jaki jest mecz, Nukie zawsze wali powyżej 20 fragów, a od tego jest ta race. No i to było na tyle chyba.
No dobra. Co do Powery, to w sumie jeden mecz oglądałem, ten co był przeciwko, co to było, Team Finest?
Tak, Finest.
To no to tam Power robił zajebistą w sumie robotę, biorąc pod uwagę jakby całe to wykorzystanie utility, to i na Killjoy, i na Cypherze, chociaż no mi prywatnie bardziej ten Ascent zaimponował, jakoś tam mam wrażenie, że naprawdę spory impact. No ale to nie będę przynudzał, tylko pokazuję w sumie kolejną piątkę, kto tu wypada kolejny? O, no jestem ja, więc no u mnie też właśnie Paura zagościł. Tutaj od razu właśnie mogę powiedzieć, że Ascent, naprawdę fajna mapka w wykonaniu zawodnika z Turcji. No Heretics w ogóle wyglądało no naprawdę mocno, nie wiem czy to jest jakby kwestia tego, że po prostu ta drużynka z Izraela, z którą grali, nie była jakaś dobra, czy no na pewno wiele zależy od tego, jak to będzie wyglądało. Ej, w sumie ja mam taką, dopiero teraz sobie to uświadomiłem.
Ty, taki sam skład.
Taki sam skład mam.
Ja mogę powiedzieć wam, że ja też mam trzech tych
dobra,
zawodników.
Ja mam inną race.
Dobra, ale dobra, chwila. U mnie jest Paura na Killjoy, a nie na Cypherze. Więc w sumie nie jest całkowicie taki sam ten skład, ale szczerze mówiąc nawet nie zwróciłem uwagi, jak to wyglądało, chociaż ja robiłem te grafiki, ale jakoś tak z automatu to wyszło. Sinet, no moim zdaniem w końcu Sinet zagrał taką grę, która no oczekiwaliśmy od Sineta już dawno chyba takiej formy, jaką zaprezentował właśnie w tym meczu o awans na First Strike'a. Nuki na race, tak jak już Starkso powiedział, mnóstwo eliminacji, w ogóle to, że Nuki zdecydował się przejść z CS'a na Valoranta, to jest mega wartość dodana dla strzelanki Riotu, bo ten chłop jest mega talentem i Heretics no, będzie miało mnóstwo pociechy. Oczywiście zobaczymy, tak jak mówię, jak to będzie wyglądało przeciwko lepszym ekipom. Co do Buu, to jeszcze mogę tyle dopowiedzieć, że ja na przykład oceniam zawsze, jak gra Omen, przez pryzmat tego, ile przestrzeni jest wykreować na mapie dla swoich kompanów z drużyny. I moim zdaniem Buu, no w ubiegłym tygodniu, kiedy Prodigy było w sumie jeden mecz od awansu, robił świetną robotę i w tym tygodniu tak naprawdę oglądaliśmy to samo. Chłop robi mnóstwo eliminacji. Chłop daje oczywiście ważne flesze, refragi, tak jak Starkson mówił, było przynajmniej trzy takie, co mi zapadły w pamięć z tego ostatniego meczu właśnie o awans na główną imprezę. No a Zig to klasa sama w sobie po prostu, no co tu dużo mogę powiedzieć, chyba najlepszy, Zig sam mówił, że to chyba jego najlepsza gra w karierze, ta przeciwko Enterprise eSports, no i to tylko cieszy, że tak to właśnie wyglądało. Że Zig nie tylko właśnie jakby z perspektywy prowadzącego, ale też z perspektywy indywidualności poprowadził ekipę swoją do zwycięstwa. Także no tak to wygląda u mnie, nie ma chyba co komentować, no bo Starkso wyglądało to niemalże identycznie, ale zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje chłopaki u was, chyba że ktoś jeszcze ma jakieś uwagi?
Mm-mm. No wszyscy mamy praktycznie takie same, więc
no, bo widzicie,
ciężko mieć uwagi. No.
Problem jest taki, że w tym tygodniu no, wyróżniało się teoretycznie sporo graczy, ale takie perełki, no to siłą rzeczy prawdopodobnie się u nas wszystkich powielają. Maguire, twoja piątka.
To prawda, a ja chyba mam jednego i innego zawodnika, wydaje mi się, że no właśnie,
dwóch.
A Honeybee na tutaj dwóch. Z Purple Cobras, a tak samo jak i Machina. Ja nie wybrałem Sineda tylko ze względu na to, że a Machina dwoił się i troił i udało się w tej serii Best of Free bardzo, bardzo zaciętej pomiędzy Purple Cobras a oczywiście Ninmordiem wyciągnąć mu drużynę. Aczkolwiek równie dobrze mógłbym tutaj wrzucić Sineda. Mówiąc o Honeybee, jest tutaj Killjoy, ale równie dobrze mógłby być Cypher. Podoba mi się to, że to jest zawodnik wszechstronny i potrafi wyciągnąć zarówno jedno, jak i drugie. Jeżeli chodzi o sam jakiś combat score, no to on tam najwyższych wyników nie kręci, aczkolwiek jest zawsze tym zawodnikiem, na którym można polegać, że przynajmniej jednego ze sobą zabierze. A wracając tutaj do Zika, ja chciałem jeszcze podkreślić to, że Zik, znamy go z Sowy, ostatnio dorzucił race i gdzieś tam gra bardziej agresywnie, a powiedzmy, że chce wziąć rzeczy w swoje, znaczy
no to zawsze na splicie w sumie Zik
no tak, no tak.
Race wybierał.
Aczkolwiek to jest zawodnik, który ma bardzo wysoki procent entry. to jest gość, który jak wchodzi, to naprawdę rzadko przegrywa pojedynki. I to jest taka pewność siebie. Jeszcze mówiłeś o tym, że on zagrał mecz swojego życia. No, ja się cieszę, że zagrał mecz swojego życia, ale też nie zapominajmy, jak bliska była ta seria na Czechów. Tam naprawdę mogło się wydarzyć wiele rzeczy i ja się cieszę, a gratuluję Nolpęki, ale wydaje mi się, że reszta drużyny też musi się trochę obudzić, bo Zik naprawdę w tej serii 1 kontra 9 maszyna kompletnie, a Bu, co do niego mógłbym dodać, czego nie powiedzieliście, szanuję tego zawodnika za to, że on nie podejmuje zbytniego ryzyka, tak? On nie leci za fragiem, on bardzo mało ginie i gdzieś dzięki temu zachowuje ekonomię drużyny, więc zawsze może dorzucić karabin. To jest taki po prostu inteligentny zawodnik, nie? I wydaje mi się, że podobne są moje kryteria do tych Krystiana ze względu na to, że fajnie jak masz Omena, który dobrze strzela, ale jeszcze fajnie jak masz Omena, który dobrze strzela, a do tego potrafi w taki sposób zagrać, że przeciwnicy nie wiedzą, co się dzieje. Więc tutaj był Nukaj. Bodajże dorzuciłem do dokumentu to piękne zagranie, a to nie, to był Hookstar. Tak, to był Hookstar, ale możesz pokazać, jak to Rage zagrał na Haven.
No ja mam Hookstar u siebie.
No, a no to w takim razie pokażemy, u Dominika. I Krystian, zmień to zdjęcie moje następnym razem.
Dobra, nie mogłem znaleźć innego, więc miałem już tu gdzieś, przyznam szczerze, ideę takie, no, a nie inne.
Wybaczam.
Dobra, pokażemy zagrywkę Hookstara z tego wspomnianego meczu. Źródło Twitch TV, please don't ban us. Many rounds to go. Look at this. Everything happened to him here. He was basically Tom Cruise in Mission Impossible, and he just, what? He just doesn't even care. It doesn't affect him at all. He could have basically...
Nie, no to wyglądało jak jakaś, wiesz, scena z Mission Impossible.
Właśnie to powiedział komentator.
Serio, a to nawet nie słychać. Wygląda na to, że podobnie myślimy. Swoją drogą, o kurczę. Banks i reszta casterów robią dobrą robotę przy tym turnieju. Nie mówię nawet jakoś bardzo merytorycznie, bo często nie zgadzam się z tam różnymi take'ami, ale ogólnie po prostu we czwórkę ogarniając to wszystko i nieźle zapierdzielając. I bardzo przyjemnie się to słucha.
No tutaj pełna zgoda. Dobra, mamy twoją piątkę, Tomek, za sobą. Ja na pewno bym dopowiedział, bo powiedziałeś o tym, że ten mecz na Czechów był bliski, tak, ale nie zapominajmy o tym, że był bliski w taki sposób, że Nolpęki mogło to wygrać wynikiem 2-0. Dwa punkty meczowe zmarnowane, w sensie mapowe zmarnowane na Haven. I raz widzieliśmy, jak to mega niefortunnie wyglądało i moim zdaniem warto na to zwrócić uwagę. Zig rzuca drona, chłopy dojeżdżają tam chyba czwórką albo piątką środek, no Zig zostaje złapany i potem, no mam wrażenie, że trochę Sinet zbyt indywidualnie chciał to zagrać, bo pozostała dwójka, nie jestem pewien, ale chyba Waki Jazzmund próbowali to rozgrywać dwójkowo, gdzieś od mida, a Sinet tam poleciał do okna na refraga solo i kiedy on się wywrócił, no to było już po zabawie, ale prawda jest taka, że dwa razy mogli to skończyć w regulaminowym czasie gry, dwa razy mogli to skończyć w dogrywkach, więc no tutaj troszeczkę oczywiście zabrakło szczęścia. Enterprise, oczywiście, w ogóle pytanie do was, panowie, bo moim zdaniem Enterprise zagrało zajebiste spotkanie, to było...
Byłem bardzo zaskoczony, jak fajnie się pokazali Czesi, naprawdę wyglądali jak bardzo solidna ekipa i to był równy mecz, to był przede wszystkim też fajny mecz, no to Best of Three było naprawdę niezłe i wiesz co, to Best of Three mi też uświadomiło mnie o tym, że kurczę, no na tych wcześniejszych etapach turnieju, te Best of jedynki, tak jak to jest w EU Masters, w League of Legends czy w innych grach, no są strasznie losowe. W sensie jedna gierka może ci nie siąść. W jednej gierce możesz przegrać wynikiem 14-12, bo wiele z tych zespołów, które się zakwalifikowały, miały w Best of jedynkach bardzo bliskie wyniki. Tam były dogrywki, tam były, wiesz, 14-12 wyniki, więc wydaje mi się, że Best of Three byłoby znacznie bardziej sprawiedliwe dla zawodników, ale też rozumiem, dlaczego nie ma Best of Three, bo to by był turniej, który by był w nieskończoność. I też ogarnięcie tego pod kątem broadcastowym byłoby jeszcze bardziej niemożliwe niż co jest aktualnie, no ale kilka zespołów na pewno straciło na tym, że dopiero ostatnie spotkanie było w formacie Best of Three.
No o tym dyskutowaliśmy i zgadzaliśmy się 2 tygodnie z rzędu, że te BO1 to jest żart na kiju, no ale już nic z tym nie zrobimy niestety.
Nie, no jeśli gadamy o Enterprise, to w ogóle powinniśmy chyba przekazać głos tutaj Starkso, no właśnie... bo grali na nich, nie? Zresztą.
Właśnie chciałem spytać Starksa, jak to wygląda z twojej perspektywy. Oni też was tak zaskoczyli, jakby tym, że aż tak dobrze wyglądali na serwerze?
Ciężko mówić o zaskoczeniu. jak się dostaje do czterech, ale no mogliśmy tylko grać po Terro stronie, zbytnio po CT nie mieliśmy czasu, ale po CT tyle co mieli zagrywek, to naprawdę zaskoczyli nas, bo graliśmy na nich kilka treningów i w sumie nigdy nas niczym nie zaskakiwali, a mieli sporo ustawek takich dość mocnych, które nas szokowały, no i... No jakoś poszło im. No zmierzcili nas po prostu.
Ja odniosłem takie wrażenie, że oni przy retake'u się czują mega swobodnie, jakby... Nie wiem, zwracaliście uwagę na tę sytuację, jak nawet były te afterplanty 5-5, a chłopy wjeżdżają jak do siebie, niczego się nie boją, doskonale każdy wie, co ma zrobić. Ja mam wrażenie, że to był ich mega mocny punkt w tym meczu.
To ogólnie ich współpraca była no, na mega wysokim poziomie. Jak oglądałem przez cały Haven, może na późniejszych mapach tego nie czułem aż tak bardzo, ale przez cały Haven jakby goście grali mega razem. Oni zawsze byli razem, oni zawsze... jakieś skoordynowane wejścia robili, gdzie trzy osoby rzucały coś w identycznym momencie i w międzyczasie czwarta wchodziła. Więc no nigdy tutaj nie brakowało jakiegoś czy dwójkowego, czy trójkowego, czwórkowego nawet zgrania. Zawsze, zawsze razem.
Molsi podpowiada na czacie, żebyś Starkso opowiedział o 5-5 przegranym Afterplant.
No co? Przegraliśmy rundę, no. Nie ma co się rozczulać.
Dzięki.
Czasem się zdarzają rundy przegrane. Nie no, no trochę błędów, trochę też presji, wydaje mi się, o co o tym meczu można wspomnieć, na pewno źle wystartowaliśmy, no. Jakby początek był inny, to też by presja była inna, no i z każdą rundą, która nam uciekała, no coraz więcej błędów, że tak powiem, popełnialiśmy, no bo każdy miał z tyłu głowy, że no już jest ta pierwsza, druga, trzecia, 5-1, 6-1, każdy z tyłu głowy już ten stres, że już nam tak odpływają, a no nie spodziewaliśmy się takiego. No to też ta mapa Split, no i że zaczęliśmy po stronie terrorystów, to na pewno miało duży wpływ. Czy już tego błędu nigdy nie popełnimy, wydaje mi się.
A powiedz mi, doszła dodatkowa presja i stres też w związku z tym, że no dla was to były pierwsze i ostatnie kwalifikacje, jakby mieliście jedną szansę, nie było już tego marginesu błędu przez to, że nie dostaliście się w pierwszych kwalifikacjach do play-inów?
Bardziej, no na pewno każdy z tyłu głowy miał to, że to jest ten ostatni mecz, że kurczę, już nie będzie więcej szans. Mimo, że nikt tego nie pokazywał, bo każdy grał 100% skupiony. W trakcie gry o niczym innym nie rozmawialiśmy, tylko żeby rundę dokończyć w 100%. Nic się nie kłóciliśmy, ale po prostu kontrowali nas. No właśnie tak jak Nero wspomniał, że grali razem i to naprawdę grali razem, mogę to potwierdzić, bo gdzie byśmy nie weszli, to oni zawsze trójkowo wychylali na refraga i nigdy nie mogliśmy zrobić sobie takiej pewnej przewagi, że tak powiem, w rundzie. To zawsze oni gdzieś w trójkę wybiegali z rogu.
A jak ten wynik ostatecznie wyglądał? Tam było do czterech czy
do, czterech.
Do pięciu? Bo właśnie nigdzie nie ma informacji dokładnej, nie? Bo tam się coś posypało.
Nie, na Valorant GG jest chyba 13-4.
Na The Spike'u
tylko nie ma statów po prostu.
Na Spike'u widzę 13-5, więc też są sprzeczne info. Mi też się wydawało, że 4 właśnie, ale no nie. A co tam się stało? To serwer wywaliło, czy i remontuje gierkę?
Nexowi wywaliło grę i nie mogę to połączyć się później z grą i po 10 minutach przyszedł admin i wyczarował nam reset i dokończyliśmy po prostu mecz.
Okay. No fajnie, że admini jednak coś byli w stanie zrobić w ogóle w tych kwalifikacjach.
Tak,
bo to też...
no to był pierwszy raz, gdzie się z takim backupem, że tak powiem, spotkaliśmy, bo nikt w sumie nie wiedział, to była taka niewiadoma, czy ten backup jest, czy admin może coś z serwerem zrobić, czy cokolwiek ten. A to widać, że Riot naprawdę tutaj pomógł i można było wszystko tutaj przywrócić tak, jak było.
Okej, okay, to fajnie wiedzieć. No szkoda, że tam się nie udało, ale ogólnie Enterprise pyknęło sobie zaraz po was do 5 Exile Esports z drugiej strony. Gości, którzy też byli w playoffach pierwszego tygodnia. Graliśmy o trójce i starali się zakwalifikować do First Strike'a i są według
nieźle.
Mnie też... Tak, też są według mnie drużyną, która zdecydowanie gdzieś tam jest wśród potencjalnych zawodników, którzy mogliby się dostać. No ale oni w pierwszym tygodniu swoją okazję zmarnowali.
Ty myślisz, Patryk, że jakby format BO3 był, to by coś zmieniło, czy po prostu no Czesi wjechali...
Jak najbardziej. Wydaje mi się, że format BO3 to totalnie inne drużyny by przeszły przez drabinkę i może nie, że wszystkie inne, ale na pewno kilka innych by przeszło. Między innymi niby by przeszedł, wydaje mi się, że bez problemu. Może nie, że bez problemu, ale na pewno te dwie dodatkowe mapy by mniej presji wywierały na drużynach tych, które są stawiane wyżej, tak jakby, że na pewno wygrają, no bo jednak masz z tyłu głowy, że BO1, jesteś faworytem i to wszystko na ciebie wpływa, no.
Mhm. A w tym konkretnym starciu z Czechami?
Co? Że jakby było BO3?
Tak, no czy to by, w sensie, czy Czesi was tak zaskoczyli, że nawet druga mapa nic by nie zmieniła, albo trzecia, czy jednak...
Wydaje mi się, że jakby były trzy mapy, to po pierwsze split by nie był tą pierwszą. Wydaje mi się, że chyba, nie wiem jak tam wyglądało banowanie na BO3, ale na pewno byśmy zaczęli od korzystniejszej dla nas mapy, którą byłby na pewno Ascent, no i to byśmy zaczęli, może pewność siebie by pewno wzrosła, jakbyśmy wygrali tą mapę, no i na pewno inaczej były głowy poustawiane do meczu, jeśli byśmy wiedzieli, że to jest best of three.
Okay.
Myślę, że każdy miał taki wpływ tutaj, każda drużyna.
Ale ciekaw jestem właśnie, co się stało, bo ty mówisz, że na screamach nie widzieliście za bardzo jakichś świetnych zagrań z ich strony. Nolpenki, no nie można się oszukiwać, nie grali za dobrze w pierwszym tygodniu kwalifikacji jako drużyna, tam Zik się wyróżniał, ale reszta jego drużyny troszeczkę ciągnęła w dół i oni wygrali 15-13 na to Enterprise na splicie w dogrywce, ale kolejne quali, Enterprise przegrywa na jakieś Nox, nie znam ani jednego gościa z tej drużyny, do 10, przegrywa na jakieś Malik
Montana, znam, mordo, nie znasz?
Znam nazwę drużyny, ale nie znam żadnego gracza z tej drużyny. Jak wiem, że oni grają wszystkie te openy jakieś i tak dalej, ale nigdy nic nie osiągnęli. I wiesz, i trzy kwalifikacje sobie przegrywają i nagle wchodzą w te i walą 13-4, 13-5 i tu jakiś mega dobry mecz na openki. Nie wiem, co się stało. Może brat grał na kompie przez wszystkie poprzednie kwalsy.
Może, albo wpływ po prostu dyspozycji dnia, tak, no, czasem są takie dni, że sobie miażdżysz wszystkich po prostu, nieważne co by się działo, wszystko ci siada, no i oni chyba mieli taki dzień, szczególnie patrząc na wynik na Exile Esports, no bo do 5 ich też zmiażdżyli. No, na pewno ta dyspozycja dnia ma wpływ też, przy BO1.
Na pewno, ale jesteśmy chyba też jednogłośni, że Enterprise to jest drużyna, na którą warto mieć oko, że jak wejdą te challengery, mastery i tak dalej, to są goście, to są też młodzi ludzie strasznie, bo ja przyznam szczerze, dopiero ich zobaczyłem na tych kamerach w meczu z Nolpenkami. No. I przecież to są jakieś totalne mokosy, więc widać,
Popek że... Monster to niezły, no, potwór.
Który Popek Monster?
No ten, co najmłodszy jest z nich wszystkich chyba.
Dobra.
Manik Monster chłop i ma 13
dobra,
lat.
Dobra, ten gość, no tak. No okej. Okay. Na początek się zastanawiałem, czy któryś miał jakąś bliznę na mordzie czy coś. I ten, ale no tak. W każdym razie na pewno na czego będziemy patrzeć z zainteresowaniem. Zobaczymy jeszcze piątkę tygodnia od Nero, bo jeszcze się gdzieś zawieruszyła, ale mamy to, proszę bardzo.
Okej, okay. Ja troszeczkę zaimprowizuję, bo widziałem, że wszyscy mamy rzeczywiście zbyt podobne te piąteczki, więc zacznę od Hackstara, którego nikt nie wstawiał u siebie. No ten klip, który widzieliśmy wcześniej, mega dobry zawodnik, gość kręcił potężne statystyki i dużą, ogromną presję nawet na przeciwnikach. No po prostu świetny mechanicznie gracz Race. Jakby tam nie było... Nic więcej poza tym, że można było po prostu uczyć się, jak grać Race od tego chłopa. Paure zostawia, bo to jest gość, którego fanem jestem od dawna. Pierwszy raz, kiedy jako Those Guys gdzieś tam się ścieraliśmy na Turków, mieliśmy jakieś mecze, pierwsze na Paure, to ja już wtedy widziałem, że jest to dosyć dobry gracz. I poza tym... Zwróćcie uwagę na to, jak bardzo mało jest dobrych graczy na Cypherze Killjoy. Jakby bardzo często to są w drużynie goście, którzy, nie wiem, wydaje mi się, że są doklejeni po to, żeby byli, albo jest to inny gracz, który miał jakiś duży potencjał, ale wszedł na Cyphera, bo ktoś musi tym zagrać i przez to jego potencjał jest ograniczany. A Paura, mimo że tego Cyphera gra, to wcale nie traci żadnego potencjału przez to. On dalej jest najlepszym graczem w swojej drużynie i to jest no niebywałe. To się nie zdarza po prostu wśród innych. Dobra, szukam dalej, kogo mógłbym dorzucić do tej piątki. Na pewno wkleiłbym Lowkiego i trochę ze względu na to, że gra Sage w mecie, w której Sage rzadko się pojawia i jest w stanie nią świetnie zagrać, mieć bardzo dobry mecz, otwierać zresztą w swojej drużynie. Na mapie Ascent oni tam grali na Prodigy. A poza tym no, był po prostu top 1 graczem całego swojego meczu. Mimo, że to był mecz przegrany, że Prodigy wygrało na jego drużynę, czyli Linstitut. I to dosyć łatwo zresztą, 13-5-13-9 poza pierwszą mapą, którą wygrało Linstitut. To chłop miał top 1 statystyki w całym meczu i wygrywał każdego duela, był niesamowity, nie do zniszczenia. Sineda nie chciałem za bardzo dawać u siebie. Nadal nie jestem przekonany, jakby wydaje mi się, że jego potencjał jest o wiele większy niż to, co pokazywał. Mam Buu i jego też chyba sobie zostawię. No bo po prostu brakuje mi też omenów. Jest też takim omenem Kribon, on grał w pierwszym tygodniu w Exile właśnie, dopiero co o nich mówiliśmy. To jest chłop, który potrafi kierować totalnie grę omenem, to jest chłop, który jest najważniejszy w swojej drużynie, ale jemu po prostu to nie poszło w tych kwalsach. We wszystkich innych turniejach, w których oni grali, Kribon był potężnym zawodnikiem, tutaj na First Strike'u zupełnie się nie popisał. Więc Bu jest dla mnie taką osobą. Osobą, która bardzo dużo robi w swojej drużynie, która ją świetnie wspiera, ale przy okazji też nie traci na swojej wartości pod innym kątem gry. Bo często mamy takich ludzi, że o, to jest in-game leader, więc on może gorzej grać, ale on prowadzi drużynę i tak dalej. Dla mnie to jest totalnie bez sensu. Dla mnie taka osoba dalej powinna grać dobrze, mimo wszystko. I to podkreśla Paura, to podkreśla Bu. To są goście, którzy grają na postaciach nieco bardziej supportujących, a kręcą świetne staty. Zresztą Starksa też ma mecze, w których potrafi się bardzo fajnie rozkręcić. Zresztą Zeke też jest tym sobą, który bardzo dobre staty ma. Jeśli już jesteśmy przy temacie Entropic, no to Molsi mega ciągnie za kudły w co drugim meczu w swojej drużynie. Więc ja lubię bardzo takich graczy.
No to jest ten nowy model, tak, bo w CS-ie zwłaszcza przez długi czas było tak, że zawsze się usprawiedliwiało tych in-game liderów, mówiło się, że no dobra, chłop prowadzi gierkę, nie musi fragować i dalej myślę, że jest spory podział w CS-ie, bo są iglowie, którzy robią zajebistą robotę, nie wiem, dajmy na to jakiś blamef, a są iglowie, którzy nie są w stanie strzelecko dać jakiejś wielkiej jakości. Wystarczyło na przykład spojrzeć na, nie wiem, Krystalas Godsend, który no też dostał kika w sumie za to wszystko w ostatnim czasie. Ja chciałbym dorzucić tylko do twojej piątki swoje 3 grosze, że mnie też kusiło wzięcie Sage do teamu, tylko że ja chciałem postawić nie na Lowkiego, tylko na Lowella, bo moim zdaniem Lowell mega fajną robotę robił w Heretics i właśnie pomimo tego, że grał Sage, to też miał wymierny wkład w to, że akurat Heretics tak mocno rozgromiło swoich rywali. No, był praktycznie w każdym momencie, w którym był potrzebny, był na właściwym miejscu, idealnie jakby czytał sytuację, no też komunikacyjnie oczywiście to wszystko pewnie musiało się zgrywać dobrze, ale Lowell dla mnie naprawdę fajna robota i tak jak przy Nukim mówiłem, że zdecydował się na odejście z CS-a nie jako emeryt, tylko jako jeszcze w miarę młody gość. Lowell też myślę, że spokojnie mógłby grać dalej w CS-a, zwłaszcza, że te hiszpańskie drużyny to co 3 miesiące wracają do jakiegoś zestawienia z Lowellem i jakimiś właśnie takimi, kiedyś jeszcze z Mixwellem, no ale on wiadomo, że raczej jest nietykalny w Valorancie. No ale ja doceniam mocno właśnie to, że poza metą, a i tak był w stanie robić dobrą robotę, czy to właśnie Lowki, czy to właśnie Lowell, także to jest na pewno spoko. Piątki tygodnia.
Dobra. Czekaj, no, bo chcę się jeszcze wtrącić, bo nim umknęła mi osoba, którą miałem za Sineda właśnie wstawić i to byłby dla mnie Magnum z Enterprise Esports, okay. Z tych Czechów, o których mówiliśmy. Jak ktoś chce sobie zobaczyć, co on jest w stanie zrobić, to odpalcie sobie po prostu woda z meczu Nolpenki Enterprise, chłopiec psycholem, co rundę w pierwszej sekundzie wali podwójnego blastpaka, wskakuje, robi jakieś kille. No, on był nie do zatrzymania, miał mega pewność siebie i nadrabiał to też umiejętnościami, więc
Tam się pistolet chłop, który... tak chyba zaczęły, nie? Piąta sekunda, podłożona paka.
Zresztą ma Haven dwie pierwsze rundy całego meczu z rzędu, po prostu dwa blast paki z okna na B, od razu podłożenie spajka. I to jest jakby początek tego, co on kontynuował przez całą serię, bo on cały czas robił jakieś dziwne rzeczy, robił zbyt agresywne zagrania, które wychodziły dlatego, że nikt się nie spodziewał tego, że on może być tak agresywny. To jest coś, czego my bardzo nie lubiliśmy, jak graliśmy w Those Guys, czyli po prostu na przykład właśnie dużo Turków tak grało. Chłopy są psycholami, nie przejmują się niczym. Myślisz, że gościu na przykład się schowa po tym, jak zrobił fraga, ale on po prostu biegnie dalej. Albo jeśli chłop nie trafi dwa razy ze snajperki, to że już nie piknie tej samej pozycji, a tacy ludzie potrafią ci piknąć jeszcze trzy razy i zabić ci trzech graczy w twojej drużynie. To są po prostu niestandardowe zagrania. Nikt tak nie gra, zazwyczaj dlatego, że właśnie łatwo jest ukarać takie błędy, ale no, jeśli poprzesz to swoimi umiejętnościami, to nikt ci tych błędów nie ukaże i wyjdzie to świetnie.
To prawda. I patrzę na czat, czy tutaj coś ciekawego się wydarzyło. Ksej pyta, czy na Jetkę nie wjechał Monster. Wjechał, ale na
splicie. Nie mówimy o Monsterze teraz.
Tak, tak, ale Monster,
ale mówisz...
Monster grał na splicie chyba Jet, tak mi się wydaje.
A, dobra, dobra, dobra. Już sprawdzam, bo mam zresztą otwarty ten mecz. Monster grał Cypher na pierwszej. No tak. Cypher na drugiej i Split Jet. Tak
no,
jest.
No, właśnie, bo Magnum na rejs cały czas. No, a Jet? Ktoś powiedział Jet? No, ale chodziło nam...
miałem na myśli rejs, jeśli powiedziałem.
Tak, tak. No, Blast Paki jakby to sugerowały, więc chodziło nam oczywiście o rejs. Adam Garbala pyta, kto waszym zdaniem zdominuje First Strike EU? I mamy świetne przejście do kolejnego tematu, o którym będziemy rozmawiać. Pokażemy sobie oczywiście grafikę, jak tylko ją znajdę naturalnie, z uczestnikami europejskiego First Strike'a. Tak się to prezentuje jak na ekranie. G2 Esports, Team Liquid, FunPlus Phoenix, Sun FC to oczywiście pierwsze kwalifikacje. Nolpenki, Prodigy, Purple Cobras, Team Heretics, kwalifikacje numer 2, źródło Liquidpedia, naturalnie odsyłamy, polecamy, bla bla bla. I panowie, zrobimy sobie predykcję. No ja oczywiście jeszcze nie mamy drabinki niestety, jeszcze ona niestety nie została udostępniona, więc nie możemy o niej porozmawiać, ale no tak bez drabinki. Jakbyście mieli wytypować wyniki faworytów do półfinałów, finałów i tak dalej, jakby to wyglądało u was?
O wiele bardziej wolałbym z drabinką to robić.
No, wiadomo, nie, ale...
To było dużo łatwiejsze.
No, jest to ciężkie, szczególnie dla mnie, bo wiem troszeczkę więcej, ale nie mogę tego zdradzić. Więc, no tak, dobra, niech będzie, że ja zacznę. G2 Esports, FunPlus Phoenix jak najbardziej to są najbardziej oficjalni faworyci, można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać w sumie. To są dwie drużyny, które są popierane przez topowe organizacje, które na przestrzeni ostatnich turniejów najlepiej sobie radziły, pierwsze, drugie miejsce cały czas. Więc to w teorii powinni być dwaj najwięksi faworyci. Dla mnie czarnym koniem tego turnieju będzie Heretics. Przegrali 11-13 na NIP w pierwszym tygodniu kwalifikacji, dlatego tylko nie weszli wtedy, znaczy nawet nie mieli okazji później zagrać BO trójki, nie wiadomo czy by ją wygrali, bla bla bla, ale no według mnie to co zrobili w drugich kwalifikacjach było naprawdę piękne, no nie dali dojść do słowa przeciwnikom w ogóle. Ja chcę ich zobaczyć w większej ilości meczów i wierzę w to, że będą w stanie wygrywać. Team Liquid, nie chciałbym ich dawać jakoś wysoko, ale no Scream na tej Jet naprawdę gra życie i reszta drużyny może grać normalne postacie przez to, że Scream nic nie kombinuje i mogą w końcu się jakoś kleić, więc to jest spoko, no ale niech będzie, nie, odsunę ich, bo ja tu tak naprawdę mam wyłonić faworytów, a jestem w stanie o każdej drużynie coś powiedzieć, że gdzieś tam sobie zasłużę. No i na pewno kibicujemy bardzo mocno Nolpenki. Według mnie, załóżmy, jeśli miałbym czwórkę wyłonić G2, FPX, Nolpenki, Heretics, jeśli miałbym wyłonić top 1, Postawię FPX, tak, dla beki w sumie, bo wydaje mi się, że G2 nadal wygląda tutaj na najlepszą drużynę, ale FPX zawsze było blisko ich i może w końcu uda im się na nich wygrać.
No dobra, to teraz gościowi oddajemy głos. Starkso, twoi faworyci.
No to patrząc na te drużyny, no to mogę powiedzieć w 100%, że w finale raczej będzie Fantas Phoenix, no bo jednak ten ich styl nietuzinkowy można by było powiedzieć, bo zmieniają team compy co mecz praktycznie. Mają tych zagrywek tyle, że wszystkim zaskakują i wydaje mi się, że na First Strike'a mają jeszcze więcej przygotowane. Przez to, jakim dobrym iglem jest Angel i ich coach jest naprawdę bardzo dobry, więc wydaje mi się, że będą przygotowani bardzo dobrze pod First Strike'a, więc stawiłbym ich w finale już od początku. No a reszta to jest, wydaje mi się, że ciężko zgadnąć w sumie, no bo i Heretics, i G2, i Liquid, i no Penki mógłbym nawet wstawić. Wszystko zależy od dyspozycji dnia. Wydaje mi się, że G2 mógłbym na siłę wstawić do finału, ale może coś zaskoczyć. Wydaje mi się, że Heretics może być tym czarnym koniem, tak jak Nero wspomniał. No i w sumie mam takie samo zdanie jak Nero, więc zbytnio nie mogę nic dodać do siebie. Tak, no, ciężko coś wymyślić. Ale FunPlus Phoenix 100% w finale, według mnie.
Okay.
Można obstawiać.
Ja mam jakieś dziwne przeczucie, w sensie tak łupie mnie w krzyżu i to nie dlatego, że mam mentalnie 74 lata, tylko autentycznie wydaje mi się, że Summon FC, w zależności oczywiście od tego, jak ułoży się bracket, ale ja mam dziwne przeczucie, że ci goście są w stanie przejść ćwierćfinał, no chyba, że trafią na jakieś G2 albo FunPlus Phoenix w pierwszej rundzie, no to wtedy może nie, ale na kogokolwiek innego trafią.
To jest raz, kto ma trafić na G2 albo...
Sam. Po prostu jakoś wydaje mi się, że fajnie się prezentowali w tych pierwszych kwalifikacjach i przede wszystkim dostali mnóstwo czasu na przygotowanie przez to, że już po tej pierwszej turze, tak? I patrzcie, kiedy drużyny z drugiej tury miały dużo mniej czasu na przygotowanie się do gry ze Sky i na Iceboxie, który będzie dostępny podczas main eventu, to takie Summon FC mogło sobie spokojnie na tym Iceboxie albo ewentualnie jakąś kompozycję ze Sky przetrenować. I mi się wydaje, że po prostu te drużyny z pierwszych kwalifikacji będą miały nieco więcej do powiedzenia. Też chciałem wytypować FPX do zwycięstwa, ale wtedy będzie nuda straszna i wyjdzie, że znowu przepisuję pracę domową, tak jak te drużyny tygodnia. Więc ja powiem, nolpenki wygrają ten turniej.
Ja króciutko dwa zdania podsumowania, a zgadzam się z Nero odnośnie czarnego konia tego turnieju, wydaje mi się, że to też będzie Team Heretics, a drugie to jest taki low-key take, wydaje mi się, że G2 gdzieś tam w tym spotkaniu na Guild pokazało, że Tytani też mogą krwawić i jak dla mnie to będzie ten turniej, w którym wreszcie ta hegemonia G2 zostanie przełamana i będziemy mieli inną, najlepszą drużynę w Europie.
Ja bym się wciął, a propos Summon FC, dlaczego ja nie jakoś nie, może zaniżam potencjał tej drużyny? Ciężko mi jest chwalić i wysławiać zawodnika, czy też w ogóle nawet część drużyny, bo Bolster, Moe40 i Mystic grają ze sobą zawsze, wymienili dwóch zawodników i to jest obecny Summon FC, gdzie Summon FC zawsze... nawet i w swoich poprzednich ekipach uwielbiali Splita. Those guys, Split był naszą najgorszą mapą, której praktycznie w ogóle nie trenowaliśmy, byliśmy w stanie wygrać na ekipę Bolstera, jeszcze z tymi dwoma starszymi zawodnikami, ale mimo wszystko 13-9, gdzie myśleliśmy, że to będzie koniec naszej drogi w Mandatory Cupie. To był taki dosyć duży turniej w Europie, było spoko, było fajnie. No i właśnie, o tym mówię, że Bolster tam przegrywa na those guys, które praktycznie tego splita grać nie potrafi. Więc tu nagle wchodzi dwóch zawodników, nagle gości się kwalifikują do First Strike'a. Ja nie sądzę, że oni byli w stanie zmienić aż tyle, żeby nagle byli czołową drużyną w Europie. Ja trochę traktuję to jak ich miesiąc miodowy i wydaje mi się, że w końcu muszą gdzieś tam, musi im się skończyć gaz i w końcu po prostu się wyprują i już nie będą w stanie wygrywać meczów.
Ja,
tak dla mnie to wygląda.
Tylko przypomnę Nero, że powiedzieliśmy to o nich w pierwszym odcinku i potem, pomimo tego, że mieli oczywiście najłatwiejszą drabinkę chyba podczas całej kwalifikacji, to zaskoczyli nas pozytywnie swoją grą. Chwaliliśmy Mystika, pamiętam, chwaliliśmy też jakby Boostera za Boostera, nie wiem, za całe podejście oczywiście do drużyny, za to jak on się czuje odpowiedzialny za tych młodych gości, tak? Więc ja po prostu drugi raz sobie nie pozwolę na to, żeby zlekceważyć Sam FC. Wiadomo, może się ta moja predykcja dość szybko zrównać z ziemią, bo tak jak mówię, przecież nie znałem braketu, Sam FC może trafić na zespół, z którego nie przeskoczy siłą rzeczy i będzie to wyglądało zgoła inaczej, ale zobaczymy. Odpowiedzieć chciałem na jedną rzecz na czacie. Pluteczko pisał, jakim cudem niemiecki gracz Niesow, wyłapując bany za haksy w każdej grze, nadal może sobie grać w Valoranta. Nie jestem pewien, czy rzeczywiście Niesow ma jakieś bany, aczkolwiek czy ma...
Nie ma, mi się wydaje, że ma.
Ma, trochę.
Okej, okay, no to przede wszystkim zapraszam do pierwszego odcinka Valorant Talk, bo tam bardzo szeroko rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają kwestie banów w innych grach, czy powinny jakoś przechodzić na Valoranta, czy powinien być jakiś okres chociaż, przez który gracz nie może grać profesjonalnie w strzelankę Riotu z uwagi na to, że coś tam odkasztanił w poprzedniej gierce i tam jakby...
To ma wagbana w ogóle.
O, no. Więc jeszcze na pewno kiedyś wrócimy do tego tematu, bo odezwał się do mnie Stanisław Stokłosa, który jest ekspertem od prawa i też właśnie w kontekście e-sportu i obiecaliśmy sobie, że kiedyś zrobimy taki segment jeszcze w pierwszym sezonie Valorant Talku o tych zagadnieniach prawnych w stosunku do banów i tak dalej, ale to właśnie myślę, że już w tych odcinkach grudniowych po First Strike'u, kiedy będzie trochę taki off-season i kiedy będzie czas na właśnie nieco inne dyskusje. Tyle chyba jeśli chodzi o europejski First Strike. Zrobiliśmy sobie te predykcje. Oczywiście europejskim First Strike'iem będziemy żyć też jeszcze w odcinku za tydzień. Mamy jakieś takie delikatne plany może na studio przedmeczowe z ekspertami z uwagi na to, że nie będzie polskiej transmisji, więc może zrobimy coś bonusowego. Aczkolwiek nie możemy obiecać, bo też mamy swoje obowiązki. W każdym razie, jeżeli będziemy robić takie studia przedmeczowe przed spotkaniami w ramach First Strike'a, to oczywiście dowiecie się tego z social mediów, czy to Nero, czy to Maguire'a, czy to z moich i Starksa, bo obiecał, że da retweeta. Nie obiecał, ale uznajmy, że teraz... O! Teraz mamy potwierdzenie. Starkso, dajcie też followki na Twitterze, bo chyba dalej mu brakuje do 1000.
Coś się wybiło.
A, właśnie. No i fajnie, no i fajnie. PogChamp dla widzów za 1000 followersów dla Starkso. Tak jak obiecałem, 2,5 minuty na temat NA, bo no, szkoda by było to ominąć. Może nie taka wielka szkoda, ale jakaś zawsze. Tak to
Cześć,
wygląda.
Wikipedia odpalić.
Ja, proszę bardzo, jest na ekranie scena. Tak to wygląda, jeśli chodzi o zakwalifikowane drużyny. I co?
Ej, brakuje mi kogoś.
Ej, czy chodzi o Cloud9?
O, skąd wiedziałeś?
No to jest hit. To jest coś chyba, czego nie dało się przewidzieć. W sensie, gdyby ktoś mi powiedział, że FaZe Clan zagra na First Strike'u, a Cloud9 nie zagra, to bym nie uwierzył.
Mhm. No, ciekawie to wygląda, że tak to się wszystko potoczyło. Cloud9 nie mamy. Nie mamy też chyba żadnego zaskoczenia, czy też no-name'owej drużyny, że tak powiem. Bo były tam pojedyncze amerykańskie ekipy, które pokazywały się z dobrej strony i wyglądałoby na to, że mogą gdzieś tam zapsetować. No, zresztą wygrywali. Gdzieś tam TSM się noga powinęła i tak dalej, i tak dalej. Moon Raccoons to jest jedyny mecz, który oglądałem z tego tygodnia z Ameryki. Grali na TSM i mecz był też bardzo bliski. Tam 2-1 dla TSM, jeśli się nie mylę. Więc są takie pojedyncze ekipy w Ameryce, które też są w stanie zagrozić. W Europie wydaje mi się, że jest ich o wiele więcej. Przede wszystkim dlatego, że w ogóle nie ma organizacji, tak? Wspierających te ekipy, więc kto wie, może to Summon FC i Nolpenki i Purple Cobras to by też mogło być, nie wiem, Fnatic, Alliance i Evil Geniuses, tak? Gdyby w Europie ta infrastruktura lepiej się działa. No ale mimo wszystko, mimo tego ogromu organizacji, który jest w Ameryce, nadal są no-name'owe drużyny, które są w stanie walczyć.
Dobra, z tym się zgadzam, na pewno co powiedziałeś, ale nie będziemy przedłużać oczywiście segmentu ONA, więc każdy z nas po prostu szybkie predykcje, jeśli chodzi o bracket. Tutaj mamy drabinkę, więc jest łatwiej. Kto wygrywa jaki mecz, kto przychodzi do finału, kto wygrywa tego First Strike'a. Patryk, zacznijmy od ciebie.
Ale po kolei wszystkie mecze, tak?
Tak, tak, tak.
Dobra, no to pierwszy mecz będzie Envy wygra. Drugi raczej TSM. Trzeci, mam nadzieję, że T1. Jestem bardzo wielkim fanem od początku gry. No, czwarty mecz ciężko powiedzieć. Myślę, że Sentinels mimo wszystko. Mimo to, że FaceCon bardzo ładnie zagrało wszystkie swoje mecze ostatnie. No, no to dalej będzie w finale również ciężko, Envy, TSM. Mimo wszystko TSM raczej. No i T1. Dalej sercem za T1, więc T1, TSM w finale.
I kto zwycięzcą?
T1.
Okej, okay, dobra. A jeszcze coś chciałeś dodać? Bo ci przerwałem chyba.
Nie.
Okej. Okay. Tomek, teraz ty.
Envy, TSM, T1, Sentinels, a potem TSM, potem Sentinels i w finale TSM.
Okej, okay, Nero? Ta mina w ogóle, kiedy musisz gadać o NA, Jezus Maria.
Nie, no nie, jest w porządku, ale nie wiem, czy mi się chce jakby pojedyncze mecze wszystkie. Ja po prostu myślę, że Envy wygra finał, koniec.
No i ja się z tym zgadzam. Już miałem nadzieję, że będę jedynym, który walnie tego bold predicta, ale moim zdaniem też Envy wygrywa ten turniej i Envy gra w finale z 100 Thieves. Ja to po prostu tak widzę.
No, dokładnie też tak samo mi się wydaje. Na tej dolnej części drabinki tak. FaZe Clan, ale Sentinels ostatnio gra taki piach, że totalnie dla mnie 50-50, co się wydarzy w tamtym meczu. 100 Thieves mimo wszystko wydaje mi się najlepszą ekipą z tej dolnej części drabinki, a z górnej też po prostu Envy, no to chyba, że to TSM rzeczywiście, ale ja jednak stawiałbym na Envy i nie tylko dlatego, że tak mi się wydaje, ale też i po to, żeby skontrować może wypowiedź Starksa i McVeara.
Zobaczymy, rozliczymy się za kilkanaście dni, jak to wypadło, jeśli chodzi o nasze predykcje. Zamykamy temat First Strike'owy, pogadaliśmy, będziemy jeszcze gadać oczywiście w przyszłym tygodniu, kiedy już będziemy też znali bracket, kiedy będzie wiadomo co i jak. Ostatnio poruszył kwestię Ryan na Twitterze, zadał takie otwarte pytanie, czy Valorant to esportowy niewypał 2020 roku? I chciałbym, żebyśmy porozmawiali na ten temat, jak wy na to się zapatrujecie, czy w ogóle po tak jakby małej próbie tego esportu, który dostaliśmy, bo Ignition Series, które no było, ale to tak przechodziło bez większego echa w dużej mierze, no i First Strike, czy w ogóle po tej próbce możemy stwierdzić, że to jest niewypał, jeśli chodzi o ten rok?
Ja zacznę może w takim razie, proszę. Jeśli nikt się nie rwie do odpowiedzi. Tak, jakby to ile osób, w sensie przede wszystkim mecz Nolpenki kontra Enterprise Esports, oglądałem całym serduszkiem, kibicowałem Zikowi i w pewnym momencie po prostu zminimalizowałem streamka i widzę ile osób to ogląda. I to ile osób ogląda europejskiego First Strike'a, to jest jakiś żart. To są tak małe liczby, że no w ogóle na razie nie istnieje fanbase Valoranta w Europie, mam wrażenie. Zobaczymy, jak to będzie z finałami First Strike'a i szczególnie, że precyzyjnie Ryan w swojej wypowiedzi wskazuje rok 2020, nie można powiedzieć, że zapowiedziane Worlds'y w przyszłym roku jakkolwiek to ratują, bo to po prostu zaczyna się dopiero od stycznia, więc ten rok dla mnie jak najbardziej mega klapa.
Inscenizując to, o czym powiedział Nero, wchodzi Nero na czat kwali First Strike'a. Ludzie, tu nikogo nie ma. To jest jakaś prowokacja. No tak to wyglądało. Tak sobie to przynajmniej wyobrażam. To tak jeszcze w odpowiedzi dla Radziola, który spytał, co sądzimy o zachowaniu El Tosta. No cóż, no, co tu można sądzić? Chyba tak to trzeba skwitować na pozycjach, tak jest. Jesteśmy na pozycjach pik 8K widzów. No, u nas pik na Valorant Talk to jest 95 no. widzów. Gitara dla was.
9,5K w takim razie.
Dobra, czy ktoś z was jeszcze jakby chce zabrać głos dotyczący tego tematu? Starkso, może ty powiedz tak z perspektywy gracza. Czy ty się rozczarowałeś tym, jak wyglądało podejście Riotu do e-sportu w 2020 roku?
Gdzie nie. Wydaje mi się, że Riot ma jakiś swój prywatny taki plan w środku, którego jeszcze nie chcą zbytnio odkrywać tak totalnie. Wydaje mi się, że mają bardzo dużo rzeczy przygotowanych na następny rok. No i też ten screen, ten peak viewersów, wydaje mi się, że nie jest jakoś bardzo zły, jeśli się porównuje CS-a, który ma 20 lat community i Valoranta, który dopiero raczkuje, zaczął raczkać w tym roku. Wydaje mi się, że wystarczy dać trochę czasu Valorantowi, no bo to jest początek, a liczby nie są małe, nie jest to 1000, nie są to 2000 jak jakiś Apex Legends. Ale są to liczby spoko, no i wydaje mi się, że będą rosły. Tak samo na turniejach. Nie wiem, trzeba dać czas po prostu, nie ma co tutaj pochopnych wniosków według mnie wyciągać.
Tak, zwłaszcza, że ja bym do tego dodał, a propos dzisiejszego ogłoszenia, że w tym momencie organizacje wiedzą, na czym stoją. I organizacje już nie będą się bały wyłożyć siana prawdopodobnie na
tak,
to,
tak,
żeby
tak.
w końcu zakontraktować zespoły. Nie oszukujmy się, niektórzy słysząc Nolpenki nie mają absolutnie pojęcia, kto to jest, ale gdyby Nolpenki grały pod szyldem, nie wiem, Vitality, Dignita, nie, Dignita ma organizację, no ale wiecie, jakieś Fnatic, jakieś europejskie po prostu organizacje, które nie mają drużyny, nie? Automatycznie jakiś fanbase przechodzi, automatycznie jest większe zainteresowanie. Kiedy to lepiej brzmi, gdy rywalizuje w NA FaZe Clan z, nie wiem, T1, choć może nie są to jakieś największe ekipy, ale to są wielkie organizacje. To lepiej brzmi niż gdy w Europie rywalizuje, nie wiem, Nolpenki i Prodigy, bo Prodigy to jest nazwa agencji, nikt nie kibicuje agencjom, nikt nie kibicuje Nolpenki, oprócz tych kibiców, którzy przyszli już bezpośrednio z Valoranta, tak? Więc myślę, że będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej właśnie pod kątem całej infrastruktury, bo na pewno, no, jeśli chodzi o 2020 rok, to nie wypał e-sportowy. Po prostu oczekiwania na pewno były większe względem tego, co dostaliśmy, ale w sumie Riot od początku zapowiadał, że 2020 to nie będzie jakiś rok z wielkim boom, więc nie wiem, czy też mamy prawo być rozczarowani.
Nie wiem, no miały być 2 lata, nie? A nagle jednak wjeżdżają w 2021 z tym pełnym circuitem, nie wiem jak to nazwać po polsku.
Bo chyba skumali, że nie ma na co czekać tak naprawdę, tak mi się
wydaje. No tak, że to gierka dednie zanim oni wejdą sobie po tych 2 latach, które zaplanowali.
No, szczególnie, że gra bez wsparcia aktualnie przez twórców nie będzie się rozwijać w aktualnej sytuacji ekonomiczno-pandemicznej, nie? Nikt to nie zainwestuje Epitosu, więc Riot musi się sam zająć swoją grą. Nie ma wolnej Amerykanki, nie ma tak, że teraz ktoś będzie na to wykładał hajs, no chyba, że jesteś w NA i akurat tam ten hajs jest, ale wcześniej się chyba trzeba zainteresować w kontekście takiej Europy.
A propos tego, że planowane są już jakieś turnieje na przyszły rok, więc może to zachęcić organizację do wejścia. Ja myślałem, że do First Strike'a też te organizacje, te drużyny bez organizacji zostaną podpisane, chociaż jedna, tak mi się wydaje. A na razie nic nie ma na horyzoncie. Gadałem dzisiaj z Zikiem, też mówi, że no, coś tam sobie gadamy, ale wcale to nie wygląda, jakby mieli od razu dostać kontrakt pod nos, gdzie no, wydawałoby mi się, że to jest spoko opcja, żeby się pokazać na tym właśnie First Strike'u, że teraz te organizacje, które się wahały, mogą wejść. A jednak nie zapowiada się na to wcale. Teraz poszła kolejna wręcz informacja, że 2021 rok jest zaplanowany full, będzie content na pewno w Valorancie, będzie wspierany, będą fajne prize poole, będzie fajny event na samo zakończenie tego. Daję kolejny tydzień i zobaczymy, czy rzeczywiście sam NFC podpisze kontrakt, czy Nolpenki będą miały organizację, zobaczymy, czy się ruszy w tym temacie.
Myślę, że grudzień, styczeń to jest okres, w którym zobaczymy mnóstwo organizacji w Europie, które wchodzą po prostu w Valoranta.
Liczę na to na pewno, ale no, nie widzimy tego w ogóle na razie.
No na razie nie, bo myślę, że jeszcze niektórzy chcą sprawdzić, jak się poszczególne zespoły pokażą na First Strike'u. Zresztą te ekipy bez organizacji, które się zakwalifikowały na First Strike'a, w sumie wiesz, dlaczego miałyby podpisywać kontrakt, oddawać jakiś procent organizacji?
No tak, jestem. Za to, ale że... na przykład no, ja idę tutaj tym tropem FPX, które dostało się na Mandatory Cupa, jeśli się nie mylę, i od razu zostali podpisani po zakwalifikowaniu.
No to prawda, chociaż no wiadomo, że to był zupełnie inny moment. W każdym razie, Ryan, jeżeli to oglądasz, odpowiadając na twoje pytanie, no, w gruncie rzeczy się zgadzamy, że na pewno oczekiwania były większe, ale no mamy nadzieję przede wszystkim, że to pójdzie do przodu, nie od razu, żem zbudowano. CSGO też na początku nie był przecież esportowym hegemonem, bardziej z uwagi na historię 1.6 i tak dalej. Także... We will see what time will tell, cytując oczywiście nieśmiertelny klasyk. Mamy ten segment za sobą i została część tak naprawdę sentymentalna, nostalgiczna, co już wprowadziliśmy tak naprawdę od pierwszego odcinka, czyli jakieś wspominki z tych czasów. Starkso, kiedy ty tak patrzysz na to, jak zaczynała się twoja przygoda z Valorantem, wszystkie podboje z Zikiem i tak dalej... Jest dreszczyk emocji, jest taki nostalgiczny mood, że masz ochotę zawinąć się w kocyk i wspominać stare dobre czasy?
Może zawinąć i wspominać nie, ale na pewno chcę się zawinąć. Wspominać na pewno fajnie, fajne czasy, fajna przygoda. Na pewno to, że tak szybko złapałem się z Zikiem w kontakcie, to na pewno mi pomogło tutaj jakoś bardziej się pokazać na scenie, no bo wiadomo, że sam to bym dążył i nie wiadomo, czy bym dodążył. Chociaż przed grą już wiedziałem, że na pewno ludzie mnie zauważą. Będę się starał z całego serca, żeby mnie zobaczyli. No i co? No na pewno fajna przygoda. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do tego się wróci. Kiedyś, może. Kiedyś. Jakieś pytania? Bo nie wiem, co tam o czym mówić. Tam Zik opowiadał już, co się tam działo ostatnio. Nie wiem, jakieś pytanko możesz zarzucić fajne, to odpowiem.
Maguire, Nero, wy macie pytania, czy ja mam cały czas strzelać? Bo tak to zawsze wygląda, jak trzeba kogoś przepytać, że wy se siedzicie, kurde, Maguire uśmieszek jakiś pod nosem i tak dalej, a nic nie powie.
No ja też wszystko wiem, więc ciężko tutaj jakoś ten, może...
Widzowie nie wiedzą.
Nie wiem, może. Więc ja bym jakieś kolejne może podrzucił. No teraz mi nic nie pada do głowy.
Coś, o czym możemy powiedzieć, a co też jest, wiesz. Bo ty jesteś w stanie selekcję zrobić.
Dobra, w takim razie...
Takie, które są do kamerowania. Nie będziemy
lecieć chronologicznie, tylko będziemy lecieć losowymi pytaniami. Ja jestem ciekaw, jak się zapatrujesz na sam już rozpad Those Guys. Zik powiedział w ogóle w wywiadzie, który miałem okazję z nim przeprowadzić, że kiedy przechodziliście do Entropic, to ty miałeś nadzieję, że on może by przeszedł z wami, tak?
To jest ciekawe w tym, no.
To nie była nadzieja, że ja siedziałem i się modliłem, żeby Zik z nami poszedł. Po prostu był to taki wieczór, zwykły wieczór po treningach, chyba nie pamiętam, czy to było po turnieju, czy po czymś. Po prostu gadałem z chłopakami z Entropic, no i też wieczorem napisałem do Zika, czy nie chciałby spróbować. No bo już widzieliśmy, że się rozpadamy, no już to już był... bliski koniec, że tak powiem. No i po prostu spytałem się Zika, czy nie chciałby spróbować, no bo ten temat już był poruszany około miesiąc przed tym. Mm-hmm. Gdzieś tam było w powietrzu, zawsze wisiało, że chłopaki będą chcieli robić może pełnoprawny polski skład Entropic, no i tam rozmawialiśmy czasami. No i Zik mi po prostu odpisał, że nie chce, bo personalne takie stosunki z niektórymi graczami, po prostu on nie chce w to wchodzić, no i odmówił. Dla lepszego dobra nas obu po prostu.
Mm-hmm. A właśnie on wspominał coś, że on nie wie, czy ty po prostu sam z siebie się spytałeś, czy też miałeś jakby przyzwolenie Entropic, czy Entropic go jakby chciało właśnie, czy Nex, Molsi, czy oni chcieli Zika, czy ty po prostu tak sobie pomyślałeś, że okej, poprosili mnie o drugiego zawodnika, to ja bym poszedł z Zikiem, ale nie wiedziałeś, czy oni go przyjmą tak naprawdę z otwartymi ramionami.
Z tego co wiem, no jak chłopaki chcieli zmieniać już ten skład na polski, to na pewno Zik był dziś w ich oczach. Nie wiedzieli też kogo trzeciego, tutaj ja im podrzuciłem Reto. No bo Reto tak źle się czuł trochę w Those Guys, też ta rola jego tak niezbyt się spełniał, no i był Zig jako trzecia taka osoba, żeby dopełnić ten polski skład. No nie wiem, wydaje mi się, że mogło było być do zrobienia, ale po prostu wydaje mi się, że prywatna kwestia niektórych graczy po prostu.
A gdzieś przed chwilą zahaczyłeś, że chciałbyś wrócić do takiego składu, nie wiem czy akurat do tej iteracji, o której gdzieś tam mówimy w kontekście Those Guys, ale a myślisz, że jakby teraz się znalazła organizacja, która chciałaby zakontraktować 5 najlepszych zawodników z Polski, to co, to warto byłoby w ogóle tworzyć taki skład? Czy on w Europie miałby szansę na sukcesy, czy to bardziej byłoby pod kątem gdzieś tam polskiej sceny, aczkolwiek wiemy, że ta polska scena to wygląda jak wygląda.
Wydaje mi się, że Polska ma potencjał. To wszystko siedzi w głowie graczy. No i wydaje mi się, że taki pełnoprawny 5-osobowy skład miałby jak najbardziej szansę, co pokazaliśmy w tym meczu na NIP. Można wracać nostalgicznie do niego. Nie ma zbyt wielu wspomnień z tych naszych europejskich potyczek, ale to pokazało, że jednak możemy walczyć w tym kraju, mimo że nie mam jakichś nazwisk, ników, jakichś super umiejętności. Po prostu lubiliśmy się drużynowo i prawie 2-0 rozwaliliśmy NIP. Nie ma co mówić, że nie, ale dążyliśmy do tego. Wydaje mi się, że można by było stworzyć taki polski skład.
A jakbyś miał złożyć taki polski skład w pełni z wszystkimi polskimi zawodnikami dostępnymi, nawet możesz wziąć Patitka, to jakby to wyglądało?
No dobra, no mogę porozmawiać, no co? No to ja jestem fajny.
Super jesteś.
Fajny chłopak jest.
No mogę lecieć po statystykach, no bo wiadomo. Nie będę wybierał jakichś ników, których nie wiem. No na pewno Patitek, ja, Zig. Molsi jest jednak, mogę powiedzieć, że najlepszą osobą, z jaką grałem do tej pory, mimo że z wieloma graczami nie grałem. Naprawdę Molsi jest mega mądry i mega pozytywną osobą i to jak się odnajduje w grze, to naprawdę jest aż się przyjemnie patrzy na jego grę. No i kwestia tej piątej osoby. Wydaje mi się, że trzeba było znaleźć, jak już powiedziałem, no zostaje tylko Cypher, tak jakby, no tego Cyphera. Wydaje mi się, że w Polsce z krwi i kości, tak jak Nero wspominał przy tych typowaniach drużyn, takiego jak Paura, wydaje mi się, że jeszcze nie ma i ciężko będzie znaleźć, więc piątego gracza zostaje ze znakiem zapytania.
Podpowiadają ci na czacie, że na Cyphera Izak.
Aha! Albo Saju. Tak, no wydaje mi się, że...
na Killzoy, no.
Można by było dorzucić i drużyna nie byłaby bardzo zła jakoś.
Bez kitu,
no, wydaje mi się, że to...
Nie ubliżając tutaj panom.
Ta piątka brzmi całkiem nieźle, aczkolwiek wydaje mi się, że taki Patitek raczej by ze spota w G2 nie zrezygnował na korzyść takiego składu.
Nie, ja nie mówię, że mówię jakby zrzucić drużynę po prostu, nie patrząc, że jak ktoś gra, nie? Mhm.
Jeszcze Nero, ciebie proszą na czacie, żebyś złożył polski super team, selekcjoner. Taką książkę, wiecie, 20-lecie historii Valoranta w 2040 roku. Dominik Dąbrowski, taki wielki tytuł, selekcjoner. Będzie taka książka, ja w to wierzę.
Ja nie wiem, jak wyglądają wasze tam salaries, wymagania i tak dalej względem Entropic, ale tak sobie teraz myślę, kurczę, no jest parę organizacji w Polsce, które mogłyby mieć przecież taki skład, jak wy teraz macie w Entropic, albo z małymi zmiankami i to by była fajna promocja organizacji z Polski na rynku europejskim, a wydaje mi się, że to jak najbardziej jest do spełnienia, jeżeli chodzi o to, czy jakieś AGO, czy jakieś Luminar Gaming, żeby wzięło taki roster, no i też od razu by gdzieś przyniosło ze sobą fanów, którzy, no nie oszukujmy się, w Polsce gdzieś ten fanbase CS-owy jest naprawdę spory, wydaje mi się, że parę osób na pewno by tytuł sprawdziło, jakim jest Valorant, gdyby taka organizacja jak AGO czy Illuminar Gaming zdecydowała się na przyjęcie takiego składu, więc kurczę, no musimy poczekać na jakieś bardziej sensowne ruchy ze strony polskich organizacji w kontekście tego Valoranta i polskich zawodników.
Pyta Sakę na czacie właśnie, ciekawe kiedy AGO i Illuminar wejdą w Valoranta. Chyba w drugim odcinku Valorant Talk albo w pierwszym Nero mówił o tym głośno i otwarcie, że kiedy był ten skład Those Guys, FRZ, Mickey Boy, Zig, Starkso, Reto, to wtedy były rozmowy z Illuminar Gaming, prawda?
I Zago zresztą też, Zago od dłuższego czasu gdzieś tam skautowało, wyszukiwało i chciało. No ale to poucikało właśnie i tak jak Tomek teraz mówi, no to nie tak, że 3 miesiące temu nie byłoby fajnie, jakby AGO czy Illuminar podpisało skład valorantowy. Wtedy też byłoby fajnie, ale nie zdecydowali się podjąć tych decyzji. I teraz myślę, że to już jest tylko marzenie, bo zawodnicy są pod kontraktami i mimo, że tak, te organizacje są w stanie wyłożyć fajne pieniądze, to myślę, że nie są w stanie wyłożyć aż takich pieniędzy, żeby te kontrakty wykupić. Jeśli mielibyśmy na przykład myśleć o czymś takim, żeby właśnie ściągać Patitka z G2, czy nawet właśnie Starksa, Omulsiego, Nexa, Reto z Entropy. Bo no, te wykupy, trzeba powiedzieć sobie szczerze, są jakieś szalone we sporcie. Nie?
No, trochę przyspali okazję. Trochę przyspali okazję, bo teraz zawodnicy z Polski poszli, a tutaj mamy Nullpenki, G2, Entropik i tak jak mówiłeś, no te buyouty mogą być
Nullpenki to jeszcze nie jest
spore.
Organizacja, nie? Więc Zika dałoby się jakoś wyciągnąć i namówić. Tak?
No powiedzmy, to prawda.
Dlatego Zik raczej by nie chciał wrócić na polską scenę, jakby co do tego nie mamy wątpliwości, że on jakby...
Myślę, że kartą przetargową... Dobra, powiedzmy tak, Patitek może by nie chciał wrócić na polską scenę, a kartą przetargową dla każdego innego gracza myślę, że byłby Patitek. Gdyby powiedzieć takiemu Zikowi, że może złożyć ekipę z Patitkiem, to nie wiem, czy by się nie zgodził. Wydaje mi się, że chciałby.
No tak, tylko wiesz, z drugiej strony jakby Zik już przy chyba drugim składzie Those Guys mówił o tym, że jakieś może tryouty w zagranicznej ekipie i tak dalej, ale bardziej trzymało go to, że chciał złożyć to swoje polskie valorantowe Virtus Pro, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, tak? Więc teraz, kiedy on jakby już się odnalazł, zdążył pokazać, to raczej wątpię, żeby chciał wrócić. Aczkolwiek, kto wie, w sumie nigdy nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy w najbliższym roku. Ajke pisze, ja free agent, jak coś. No i tutaj mamy już jednego zawodnika do klanu. Selekcjoner Nero będzie miał pod uwagą, jak będzie reprezentacja Polski kroju.
Tak jak Starkso tutaj się trochę zawahał przy Cypherze, ja w ogóle wymieniłem skład, nieważne, może być bez, ale nie ma sensu nawet takie gdybanie, czy robienie fantasy teamu polskiego, bo ci ludzie nie grają nawet swoich ról, można tak powiedzieć, za dużo są flexowani w Polsce gracze, za mało jest graczy, którzy w daną rolę się na przykład wpasowują, bo właśnie takiego Cyphera czy Killjoy z krwi i kości u nas brakuje, który jest rzeczywiście jakimś zawodnikiem ponadprzeciętnym, który miałby okazję powalczyć na europejskiej scenie. Supporty też mamy takie sobie z doskoku. Tutaj Starkso się przebranżowił z Jet na Omena. Tam ktoś inny musiał zagrać, dlatego że ktoś inny mu powiedział. Tutaj Patitek też raczej wolał grać duelistami, ale w G2 taką rolę mu wpasowali, więc ciężko jest po prostu stworzyć drużynę z 5 mainów Jet, a w Polsce no nie ma prawdziwych mainów Smokerów czy prawdziwych mainów Sentinelsów.
Mickey Boy od początku grał supporty.
No dobra, Sage nie istnieje i spytaj go, czy mu się fajnie gra Breachem. W sensie ostatnio powiedział, że się zaczął przyzwyczajać do tego Breacha i że jest spoko, no ale nadal, wiesz, też miał problemy w drużynie, że czuje, że na dueliście by zrobił więcej. Mhm. Więc no jakby czaisz, no nikt nie ma takiego mentalu, że o, napierdalam 24/7 Breachem, jestem najlepszym Breachem na świecie, jakbym zagrał Jet, to zagrałbym gorzej. No nie ma takich graczy. Bo nadal jest to, że o, ja bym sobie tutaj, wiesz, jednak lepiej bym zagrał tą Race, albo lepiej bym zagrał tą Jet. To nadal są ludzie wciśnięci na nie do końca komfortową pozycję.
No to akurat jakby z tym flexowaniem to się zgodzę, no bo to widzimy tak naprawdę od kąt scena Valoranta raczkowała w ogóle, że te teamy, w sensie zawsze tam były jakieś kłopoty z tym doborem ról, tak. Nie był taki nawet moment w Those Guys, że Reto chciał grać Sowę, dobrze pamiętam?
Tak, no znaczy problem był u nas z Cypherem zawsze. Najpierw Zik się źle czuł, bo musiał grać Cypherem, później Reto się źle czuł, bo musiał grać Cypherem.
A to też nie są problemy, które mogą być rozwiązane przez po prostu dobre sztaby szkoleniowe. Wydaje mi się, że w sensie to są problemy, które mogą być rozwiązane moim zdaniem przez dobry sztab szkoleniowy, bo zawodnicy zawsze będą mieli preferencje, niezależnie od tytułu, a w niektórych e-sportowych tytułach będzie miało to większe znaczenie, w niektórych mniej. Akurat Valorant jest takim, w którym no nie możesz się rozwoić, nie możesz dać dwóch jet swoim zawodnikom, ale wydaje mi się, że tak jak ta scena jest na tyle jeszcze młoda i na tyle też enigmatyczna w wielu sferach, że to wszystko będzie się kształcić na przestrzeni kolejnych sezonów i zakładam, że znajdą się tacy szkoleniowcy, którzy będą w stanie zawodników rozstawić się tak w swoim zespole, że już nikt nie będzie narzekał, że ja nie mam jet. Bo to nie jest tylko gdzieś tutaj Valoranta przytyk. Wydaje mi się, że nawet w sporcie tradycyjnym można wiele takich przypadków gdzieś wyodrębnić, w których ci zawodnicy, którzy byli gwiazdami w poprzednich formacjach albo którzy mieli daną preferencję co do pozycji, no byli stawiani do pionu przez szkoleniowców i nagle przemiana o 180 stopni. A wydaje mi się, że Valorant jest właśnie na tyle młody, że jeszcze nie ma tej dobrej kadry szkoleniowej. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że nie ma organizacji, które gdzieś będą kontaktowały zespoły z Europy, więc tutaj też trudno wymagać szkoleniowców, którzy w tym momencie będą takie zabiegi przeprowadzać.
No to się zgadza. Potrzebnych jest 5 Nero, żeby polska myśl szkoleniowa szerzyła się.
Polskie organizacje.
I Tomasza Hajta jeszcze.
O nie. Bo to...
Nie wiem, czy polską scenę stać na 5 Nero, tak szczerze mówiąc.
Nie wiem, czy polską scenę stać na nieponoszenie odpowiedzialności. Stark, wcześniej było jeszcze w sumie pytanie, które nawiązuje do tej kwestii, która jest teraz. Czy Nero był dobrym trenerem? Czego się nauczył Nero?
Ja nie byłem trenerem w ogóle.
Ta, teraz się wypiera.
Nie. W sensie, jeśli mamy porównać do roli takiego trenera prawdziwego, to wiadomo, ale Nero był osobą, która przysiadywała z nami, każdy miał z nim naprawdę dobry kontakt. Robił bardzo dużo rzeczy takich, że tak powiem w cudzysłowie, papierkowych, załatwiał te różne sprawy, robił sobie jakieś dokumenty, takie małe rzeczy, które fajnie oddziaływały na naszą drużynę. No i po prostu był z nami zawsze. Można było z nim pogadać o takich prywatnych rzeczach. To jak ktoś się źle czuje w czymś, to zawsze Nero pogadał, gdzieś pocieszył. Czy tam próbował szukać rozwiązania. Wydaje mi się, że warto. Każdy team powinien mieć taką osobę właśnie. I ja to też Nero pisałem, że dzięki mu za tą pracę. Bo za darmo to robił i naprawdę... Naprawdę fajnie się z nim gadało, dzień w dzień.
Tak jest, także polskie organizacje, kiedy będziecie kleić już dywizję Valoranta, żeby podbijać Valorant Champion Tour, tak? Champion Series, dobra.
Champions League, kaszanka.
Champions League, to możecie się zgłaszać po Nero. Co prawda nie sprzedamy go jakoś tanio z Valorant Toku, ale mogę zdradzić, że kwota wykupu wynosi 4 lata, żebyśmy z Maguire'em mieli siłę we dwójkę potem ewentualnie prowadzić program, gdyby Nero musiał od nas odejść. A tak zupełnie na poważnie, no to będziemy czekać. Nero, mam nadzieję, że nawet jak już ewentualnie wrócisz do menadżerowania, coachowania, to nie opuścisz nas w programie.
Mam nadzieję, że będzie taka opcja też, nie?
Zobaczymy. Bardzo miłe podsumowanie od Sake na czacie. Nero, człowiek, na którego nikt nie zasługiwał, jednak każdy potrzebował. To miłe. Chyba nie jesteś przekonany, tak patrząc.
Znaczy nie, bo nie wiem, czy każdy potrzebował też z drugiej strony. Jakby, no, wydaje mi się, że fajnie jest mieć taką osobę. Nie jest ona potrzebna, ale na pewno trochę pomaga. No nie wiem. Coś tam, co Starks opowiedział, bardzo mi miło. Dzięki wielkie, Patryk. Co mogę uzupełnić? No nie wiem, co robiłem. Wchodziłem na serwer z nimi, żeby mieli 6 osobę, na której mogli testować sobie jakieś zagrania. Czy byłem dostępny w każdym momencie, żeby na przykład wejść z Zikiem i powiedzieć mu, czy strzał kasowy dobrze ląduje, albo próbować poszukać nowej kamerki na Cyphera i tak dalej. No, nie byłem na pewno coachem, ale byłem menadżerem, można powiedzieć, i właśnie starałem się z nimi gadać, żeby wiedzieć. Według mnie informacje są bardzo ważne w drużynie, właśnie żeby każdy miał jakiś jeden pogląd twój, wspólny na gierkę, a nie żeby każdy się kłócił między swoimi kolegami i gracze w drużynie mieli chaos i zataczki między sobą, więc gdzieś tam to starałem się poruszać. Jeśli pojawiły się jakieś wątpliwości, to od razu mówiłem, dobra, chodź tu dzieciak A i dzieciak B, Dzieciak A mówi, że ty jesteś gównem, a dzieciak B mówi, że ty jesteś toksyczny i gadajcie ze sobą. I no jakby stawiałem ich, żeby wyjaśniali takie rzeczy.
Byłeś prawilnym ojcem rodziny, tak to można podsumować, wydaje mi się. Dobra, bo znów nastała niezręczna cisza, więc wydaje mi się, że powoli będziemy w ogóle kończyć program. Zwłaszcza, że Snowy wszedł na czat, więc trzeba by się zabijać, panowie.
Nie. To już koniec.
Dziękujemy, jak zwykle, że byliście z nami. Dziękujemy też wszystkim, którzy słuchają tego ewentualnie na SoundCloudzie albo Spotify, bo będzie odsłuch. Jak możecie, jeszcze zanim uciekniecie, to dajcie te łapki, suby i napiszcie komentarz. Napiszcie w komentarzu, kogo byście chcieli zobaczyć w odcinku za tydzień. I my postaramy się zaprosić tego gościa, który będzie najbardziej pożądany, czy coś, więc jest Vox Populi. Nie piszcie na czacie, tylko w komentarzach pod filmem jakby, bo czat potem na przykład zniknął jakby ostatnio. Nie wiem, jak to działa. Więc Snowy już był, w ogóle ktoś pisze po tej grafice sprzed tygodnia.
Agent tajny.
Zobaczymy. Także pamiętajcie, komentarze, łapki w górę, suby i będzie gitara, siema. No i dziękujemy oczywiście naszemu gościowi specjalnemu, Starkco. Fajnie, że wpadłeś i trzymamy kciuki, żeby teraz przygotowania do Valorant Champion Series szły pełną parą.
Dziękuję, też mam taką nadzieję.
I myślę, że usłyszymy się jeszcze pewnie niejednokrotnie w przyszłości. Dominik Nero-Dąbrowski.
Dzięki.
Tomasz Magwajer-Filipiuk.
To ja, cześć.
I Krystian Terp-Terpiński. Do zobaczenia oczywiście we wtorek przyszły o godzinie 20:00. Tutaj nic się nie zmienia. Śpijcie dobrze. Pa, pa.